Tytuł tego zwiastowania brzmi Wyznaj prawdę. I rozpocznę od zadania dwóch pytań. I chcę, żeby każdy z nas dla siebie samego udzielił szczerej odpowiedzi. Jeżeli to będzie nieszczere, to do niczego nie doprowadzi. Ale mam nadzieję, że będziemy potrafili być szczerzy sami przed sobą. Pytanie. Co w twoim życiu jest złem, które cię pęta i usidla? Co w moim życiu jest takim złem, które mnie pęta i usidla? Autor listu do Hebrajczyków powiada, zerwijcie ciążące na nas pęta grzechu. Zerwijmy ciążące na nas pęta grzechu. Każdy z nas może przy odrobinie szczerości znaleźć takie rzeczy, takie sfery w naszym życiu, w których przegrywamy. Które jakby nas wiążą. Nie wiem, może to być nadużywanie jakichś środków, uzależnienie w sferze seksu, tego, co robisz i co oglądasz w internecie. To może być wybuchowy charakter. To może być szybkie wypowiadanie słów, które bardzo boleśnie ranią drugą osobę. I nie potrafisz tego skontrolować. Czyli chodzi o to, żebym pomyślał o tym, co w moim życiu jest taką pokusą, w której, taką sferą, w której często przegrywam. Już jako chrześcijanin. I teraz drugie jest pytanie. Gdy to namierzyłem, to jest drugie pytanie. Czy naprawdę chcę skończyć z tym, w czym przegrywam? Czy naprawdę chcę z tym skończyć? Może to pytanie wydaje się takie dziwne. Czy naprawdę chcę skończyć z czymś, co sprawia, że przegrywam? A jednak jest taka historia w Nowym Testamencie, że Jezus przychodzi do miejsca, w którym leży człowiek, który od 38 lat nie mógł chodzić. I wiesz, jakie jest pierwsze pytanie, które Jezus zadał temu człowiekowi? Sparaliżowany od 38 lat. Czy chcesz być zdrowy? Dziwne. Myślę, że to było największe marzenie tego człowieka. Nie myślę, żeby Jezus sobie tutaj żartował. A jednak zadał mu to pytanie temu, który od 38 lat nie chodził. Czy chcesz być zdrowy? My z natury w takiej sytuacji wyobraźmy sobie, że jesteśmy słuchaczami czy widzami tego zdarzenia, świadkami tego zdarzenia. Nie rozumielibyśmy za bardzo tego, co zrobił Jezus. A jednak można przez 38 lat nie chodzić i niekoniecznie chcieć być z tego uwolnionym. Dlatego to pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Wiesz, bo jak przychodzi zmiana, jak przychodzi nowe, to jest wyzwanie. Czy naprawdę chcę skończyć z tym, co mnie pokonuje? Być może jest w tym element samoużalania się w tym stanie, w jakim jestem i to, z jakich powodów mi to pasuje. Być może prosisz, żeby Pan Bóg cię uwolnił w tej sferze, ale jest pytanie, czy tak naprawdę do końca w tej prośbie o uwolnienie jestem szczery? Czy naprawdę tego chcę? W ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem takie dwie rozmowy, które szczególnie zapamiętałem i między innymi dlatego mówię to, co mówię. Wiecie, czasami chcemy mieć władzę nad tym, co nas pokonuje. Sama rzecz nam doskwiera i przeszkadza, konsekwencje tego, co nas zniewala, ale jest w tym pewna atrakcja dla nas i chcielibyśmy mieć moc, władzę, żeby to kontrolować. Czy naprawdę chcę być zdrowy? Czy naprawdę chcę być uwolniony w tej sferze, w której przegrywam? A może jest tak, że chciałbym mieć władzę nad tym i od czasu do czasu doznawać przyjemności, jaka płynie z tej rzeczy, w której jesteś pokonywany. To, czego pragniesz, to kontroli nad tym. Żebyś potrafił to skontrolować, utrzymać to w ryzach. Ale zupełnie nie jesteś gotowy, by z tego zrezygnować. To ważne pytanie, bo będę mówił o takich krokach prowadzących do uwolnienia od tego, co nas zniewala. Chodzi o to, żebym szczerze zdecydował się przyznać przed Bogiem, przed samym sobą i uwaga, przed drugim człowiekiem. Do tego, w czym przegrywam. Do tego, w co mnie wiąże. Między innymi program anonimowych alkoholików jest dość skuteczny. Ci dwaj ludzie, którzy to rozpoczęli, to są ludzie, którzy się nawrócili. Byli ludzie, którzy się nawrócili. Ale skuteczność tego między innymi zawiera się w tym, że ludzie muszą powiedzieć prawdę. Brutalną, nagą prawdę o sobie, o miejscu, w którym są i o tym, co robią. Wyobraź sobie sytuację, tak jak to się dzieje na takich spotkaniach anonimowych alkoholików, że wstajesz i mówisz, nazywam się Henryk i mam problem z alkoholem. Nazywam się Józek i mam problem z pornografią. To nie jest łatwe. Wyznanie swojego grzechu przed Bogiem i sobą jest bardzo ważne, ale tak jak już powiedziałem, potrzebujemy również, i Biblia o tym mówi, wyznania swojego grzechu przed człowiekiem, przed drugą osobą. List Jakuba powiada tak, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiecie, to nie jest łatwym wyznanie grzechu Bogu. Dlaczego? Dlatego, że moją pierwszą myślą jest uczynienie kogoś innego odpowiedzialnym za zło, które się dzieje w moim życiu. Gdy w środku nocy budzisz się, idziesz gdzieś do kuchni, żeby się czegoś napić i po drodze gdzieś uderzasz się nogą o stołek, to do kogo masz pretensje? No nie do siebie, tylko do tego głupka, który postawił ten stołek na twojej drodze, nie? Takie jest nasze myślenie. Obwiniamy innych. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem doskonały, ale to nie jest mój błąd. Byłam zaniedbywana. Stało się tak dlatego, że rodzice się wtrącali do naszej relacji. Widzimy to myślenie? Zawsze jest odpowiedzialny ktoś inny. Byłem źle traktowany. Jakbyś się dowiedział czegoś więcej o moim dzieciństwie, to byś rozumiał, dlaczego tak często przegrywam w tej sferze. A moja praca, jaka jest stresująca. Wyobraźmy sobie robotników. Ja sobie nie muszę z Danusią wyobrażać, bo chyba od roku budują nam taki siedmiopiętrowy wieżowiec i budzą nas już tuż po szóstej. I wyobraźmy sobie taką przerwę śniadaniową. Jeden z tych pracowników zabiera się do swojej kanapki, gryzie ją i mówi, kurtka, znowu ta kanapka z pasztetową. W poniedziałek kanapka z pasztetową, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, 5 razy w tygodniu kanapka z pasztetową. Ktoś obok z robotników słucha tego i mówi, ty, a czy nie mógłbyś poprosić żony, żeby zrobiła ci tę kanapkę z czymś innym? Ale ja nie mam żony, ja sam sobie robię te kanapki. I to, o czym mówię, to, w czym przegrywamy, to najczęściej te w cudzysłowie kanapki my sami sobie robimy. My wszyscy jesteśmy szybcy do tego, żeby obwinić kogoś innego. Nie jest łatwo wyznać Bogu, szczerą prawdę, również z tego powodu, że lubimy coś, co nazywamy i określamy jako generalizowanie. I byłem świadkiem po tych rozmowach, jakie przeprowadziłem, gdy już byliśmy na etapie mówienia w modlitwie, o modlenia się o te rzeczy, to widziałem, jak w taki generalny sposób jeden i drugi człowiek mówił o problemie, o którym my rozmawialiśmy. O Panie, przebacz mi moje przewinienia. Przyjęcie całej odpowiedzialności nie jest rzeczą łatwą. Trzeba być konkretnym. Boże, pożyczyłem ten film i te obrazy zanieczyściły mój umysł. Nie mogę zaprzestać o tym myśleć. To jest konkret. A nie, Panie Boże, mam problem z moimi myślami. Nie potrafię się uwolnić od pożądania. Uwolnij mnie od tego zła, które mnie zniewala, w które sam wszedłem. Trzeba być konkretnym. Boże, tak długo nosiłem nienawiść do tego człowieka, zazdrościłem mu, gdy mu się powodziło i życzyłem mu bardzo często, żeby było jak najgorzej w jego życiu. Przepraszam za to zgorzknienie, jakie mam wobec tego człowieka. Uwolnij mnie z tego. To jest wyznanie. Słowo wyznanie oznacza przyznanie Bogu racji, powiedzenie tego samego, co mówi On. Wyznać to znaczy przyznać się. Przyznać rację Panu Bogu w tym, co mi pokazuje. Może modlitwa kogoś z nas powinna wyglądać w ten sposób. Boże, chcę być z Tobą szczery, ale każdego dnia piję i nie potrafię z tym skończyć. Mówię sobie, że to tylko piwo. Wiem, że to jest złe. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Uzdrów mnie, uwolnij mnie. Jest nam trudno wyznawać tak konkretnie nasz grzech, dlatego że wolimy obwiniać kogoś drugiego. Trudno jest nam wyznawać w ten sposób grzech przed samym sobą, gdyż lubimy to tłumaczyć sobie, racjonalizować. Tak, mam problem, ale mogę z tym skończyć w każdej chwili. Problem w tym, że od 5 lat z tym nie ma tej chwili. Ale mówię sobie, że mogę z tym skończyć w każdej chwili. To nie jest uzależnienie, to jest urozmaicenie. Nie ma sprawy, to tylko kilka piw. O czym my mówimy? Robię to tylko w celach relaksacyjnych. Robiąc to, nikogo nie krzywdzę. A co w tym złego, jak wieczorem w ramach relaksu poglądam sobie trochę ostrzejszych obrazów w telewizji? No każdy potrzebuje się zrelaksować, nie? Nigdy nie wchodzę w sytuację, w której nie potrafiłbym skontrolować. Będę potrafił wyjść. To są racjonalne kłamstwa. Wiesz, gdy syn marnotrawny wracał do ojca, gdy zdecydował się na ten powrót do domu, to nie oszukiwał siebie i nie racjonalizował tego, co zrobił. Nie powiedział, będąc z dala od rodzinnego domu, nauczyłem się kilku dobrych rzeczy, wracam mądrzejszy. No, zrobiłem też parę głupot, ale przecież młodość ma swoje prawa, nie? Tak powiedział? Nie, powiedział samemu w sobie, wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Jest jeszcze trudniejsza rzecz związana z wyznaniem. Jest to wyznanie, przyznanie się z tym, co uczyniłem wobec drugiego człowieka. Dlaczego tak jest? Dlaczego to jest takie trudne? Bo bronimy swojej tak zwanej dobrej opinii. swojego statusu. Tego, jak jesteśmy postrzegani przez środowisko, w którym jesteśmy. A Jakub powiada, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. Jeżeli wyznaję moje grzechy Panu Bogu, to jakby nie było, on już wie o tym lepiej niż ja, nie? Zna mnie na wylot, lepiej niż ja siebie potrafię poznać czy ocenić. I z całą pewnością nikomu innemu o tym nie powie, tak? Ja niczego nie mogę zniszczyć, jeśli chodzi o ten mój obraz przed Panem Bogiem, bo i tak jestem przeźroczysty przed Nim. Ale gdy powiem drugiemu człowiekowi o tym, co zrobiłem, to jest to upokarzające przeżycie dla mnie. Gdy w ten sposób się odsłonię. Mogę stracić pewien status, ktoś może przestać mnie szanować. Lubimy taką koncepcję samowystarczalności. Często przez lata możemy budować jakiś swój obraz, nie pozwalając ludziom dostrzec do końca prawdy o sobie. I teraz przyznać się do tego, to jakby zadziałać przeciwko takiemu samozachowawczemu instynktowi, który rozwijałem, pielęgnowałem od lat. I dlatego to nie jest łatwe. Myślimy, że stracimy cały respekt, cały szacunek, jakim darzą nas inni. Błąd. Czasami rodzice nie chcą przyznać się do błędów, które zrobili, do tego, że w niewłaściwy sposób ukarali, czy zrobili to w jakichś wielkich emocjach, myśląc, że stracą cały szacunek w oczach dzieci. Wręcz odwrotnie. Gdy ty jako rodzic potrafisz się przyznać do tego, co zrobiłeś niewłaściwie, trudno mi myśleć o sytuacji, która jeszcze bardziej jakby ciebie uwiarygodni i wybuduje twój autorytet w oczach dziecka, a jednocześnie pokaże temu dziecku, że ono również w takich sytuacjach może zrobić tak samo jak ty i powinno zrobić tak samo jak ty. Przyznać się. Salomon powiada, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Jest prawdą, że wyznanie mojego grzechu drugiej osobie jest bardzo trudne, ale bardzo często jest niezastąpione w procesie mojego uzdrowienia i uwolnienia w tej sferze, w której przegrywam. Jeżeli tego nie zrobię, nie będę do końca uwolniony. Dlaczego? Dlatego, że wyznanie, takie szczere przyznanie się do tej prawdy o mnie sprawia, że zaczynam być przed kimś odpowiedzialny. Zaczynam być przed kimś odpowiedzialnym. Zaczęły być przez pewien czas gdzieś w świecie tej zachodniej kultury modne tak zwane nie telefony zaufania, ale telefony wyznania. To znaczy, był numer, mogłeś zadzwonić, byłeś całkowicie anonimowy i mogłeś powiedzieć to, co zrobiłeś, najgorsze świństwa. No i byli, nie wiem, ojcowie, którzy mówili o tym, że nadużywali swoje 6-letnie dzieci. Bardzo straszne rzeczy. Ludzie byli gotowi powiedzieć w tych telefonach wyznania, ale jest jedna słabość tego pomysłu. Nie ma identyfikacji. Nie ma odpowiedzialności. To nie jest sytuacja, gdy siedzę naprzeciw drugiego człowieka, patrzę, mamy kontakt wzrokowy, i mam mu powiedzieć o tych rzeczach, w których przegrywam. Gdy jest to czynione anonimowo, nie masz żadnej odpowiedzialności. Ale jeżeli to mówisz drugiemu człowiekowi, to wiesz, że on się będzie o ciebie troszczył, będzie się o ciebie modlił i jesteś przed nim odpowiedzialnym, że ciebie i mnie skonfrontuje. Zapyta, jak sobie radzę w tej sferze. Gdy wyznaję swój grzech komuś, kto mnie rozumie, mnie i moją sytuację, i zależy mu na mnie, to na pewno nie skończy tylko na tym, żeby wysłuchał tego, co mu powiedziałem. Jeżeli powiem to drugiej osobie, a tak naprawdę nie chcę z tego zrezygnować, to ta osoba mnie zdemaskuje. I uświadomi mi, że prowadzę grę. Że udaję skruchę. Ale gdy czynię to szczerze, to dostanę naprawdę bardzo silny doping, żeby wyprostować swoje życie. Efezjan 4,25 mówi tak. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami, częścią jedni drugich. Wyznanie prawdy drugiemu człowiekowi uwalnia również moc modlitwy. Jakub już cytowaliśmy, mówi, abyśmy wyznawali grzechy jedni drugim, abyśmy modlili się jedni o drugich, bo jest modlitwa sprawiedliwego, która ma szczególny wpływ i moc oddziaływania. Jeżeli powiesz, mam problem z porywczością, z opanowaniem, nie potrafię tego opanować, proszę pomóc, módl się za mnie, i on zacznie modlić się każdego dnia o ciebie i z tobą, to zobaczysz, że zaczną się rzeczy zmieniać. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego. My zwykle ten tekst odczytujemy w tym kontekście otrzymania czegoś takiego dobrego dla nas od Pana Boga, o co się długo modlimy. A czy umówiłem się kiedyś z kimś, żebyśmy się modlili we dwójkę o jakiś grzech, o jakąś sferę, w której przegrywam? Ta obietnica również dotyczy tej sytuacji. Wyznanie prawdy, gdy wyznaję tę prawdę, to jest to poświadczeniem, przypomnieniem, poświadczeniem, że Bóg mnie akceptuje. Myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu takie chwile, po tym jak niezbyt ciekawie żyjemy, decydujemy, wybieramy i traktujemy innych. I że Bogu jest znana ta prawda, to zaczynają być w nas pytania, czy On rzeczywiście mnie kocha, gdy wie, kim jestem. Czy naprawdę mnie kocha. A jednak wyznanie prawdy zbliża. Często, gdy już dzieciaki trochę są, podrosły trochę, już są, nie wiem, założyły własne rodziny, czy już są pełnoletnie, to czasami swoim rodzicom powiedzą o rzeczach, które zrobiły, gdy były nastolatkami, o których rodzice nie mieli bladego pojęcia. I na przykład syn powie, tato, nie wiedziałeś, ale bez prawa jazdy jeździłem po całym mieście twoim samochodem. Czy myślisz, że takie wyznanie zniszczy relacje między ojcem i synem? Albo gdy przyjdzie dziecko i powie, już dorosły człowiek, mamo, znam kogoś, kto podkradał pieniądze z twojej portmonetki. To oddzieli dziecko od rodzica? Może to wyzwoli pewną szczerość w rodzicach i tato powie na przykład, wiesz, gdy babcia przysyłała wam pieniądze na święta, to połowę z tych pieniędzy dawałem do domowego budżetu. No i co? Będą dalej? Przez takie wyznanie? Będą bliżej. Może ojciec albo mama powie, wiesz, jak byłeś na obozie w Dyminie, to wysłałem ci kartkę, że tęsknię za tobą. To nie było prawdą. To nie było prawdą. A może ktoś powie, wiesz, nieraz mówiłem tobie, że ciebie kocham, ale często wypowiadając te słowa, nawet nie potrafiłem kochać siebie samego. Przepraszam. Wyznanie prawdy, gdy jest szczere, zbliża. Jeżeli mam świadomość, że mówię to drugiemu człowiekowi o tych złych rzeczach, które zrobiłem, a on ciągle się o mnie troszczy, jest przy mnie, modli się, zależy mu na mnie, to w ten czas łatwiej też przyjmować mi tę prawdę, że w ten sposób jeszcze bardziej, lepiej traktuje mnie Bóg. Pan Bóg naprawdę jest najbliżej ludzi, którzy mają ugięte kolana, są pokorni i najbliżej jest tych, którzy są skruszonego ducha. A ktoś, kto jest skruszonego ducha, to jest ktoś, kto mówi Bogu prawdę. Jest mu przykro z tego, że musi o takich rzeczach mówić, ale to mówi. Bóg jest bardzo bliski, szczególnie takim ludziom. Ewangeliści podają, że w czasach Jana Chrzciciela cała Judea i ludzie z Jerozolimy przychodzili do Jana Chrzciciela i wiecie, co ci ludzie robili? Wyznawali grzechy swoje i byli chrzczeni w Jordanie. Jan przygotowywał drogę dla Bożego Syna, który doskonale wiedział, co było w sercu człowieka, a pomimo tego ten Jezus kocha ciebie i mnie. I wielkie przebudzenia, o których możemy czytać, nie zaczynały się, nie wiem, od wielkich kazań, czy od tego, że śpiewano w jakiś szczególny sposób, potem układano szczególne pieśni, ale od tego się nigdy nie zaczynało. Jest taka fajna książka warta przeczytania, Przebudzenie wśród Zulusów. Jak dokładnie przeczytasz tą książkę, to zobaczysz, jak i w tym, jak w innych przebudzeniach zaczyna się wszystko od jednego. Gdy ludzie wyznają swoje grzechy i porzucają je. To jest jedyna recepta na przebudzenie. Twojego, mojego życia, wspólnoty, kraju. To nigdy się nie zaczyna od innego miejsca. Powstaje pytanie. Jeżeli kogoś znasz, ta osoba jest zniewolona jakimś grzechem i ta osoba nie szuka pomocy, to co masz zrobić? Co mam zrobić? Posłuchajmy Jezusa. Gdyby zgrzeszył twój brat, idź i porozmawiaj z nim w cztery oczy. Nie mogę biernie obserwować drugiego chrześcijanina, gdy robi on rzeczy, które zniszczą jego albo jego najbliższych i nic z tym nie robić. Wyobrażasz sobie, że ktoś w twojej najbliższej rodzinie, twój syn albo twoja córka, zaczyna robić rzeczy, zaczyna bywać w środowisku, które zaczyna niszczyć jej życie, nie reagowałbyś, bo ci o tym nie mówi? Nie widzi w tym zagrożenia? Czasami są takie, nie wiem, nigdy tego osobiście nie doświadczyłem, ale można zobaczyć obrazy, takie piaski, w których można się po prostu zapadać. I to, co charakteryzuje tą sytuację, że człowiek, który się znalazł na takiej przestrzeni, jeżeli nie otrzyma pomocy z zewnątrz, od drugiego człowieka, to przez swoje własne próby się tylko pogrąży z coraz większą prędkością. Tak samo się dzieje z błotem, z bagnem. W pewnych sytuacjach człowiek zostawiony sam sobie, pomimo największych wysiłków, nie jest w stanie się wygrzebać. Potrzebny jest drugi człowiek. Muszę mieć kogoś, kto mi pomoże. Jeżeli widzę kogoś, kto zaczyna się pogrążać w jakimś grzechu, złym przyzwyczajeniu, zgorzknieniu i nie szuka pomocy, to spróbuj znaleźć sposób, żeby go skonfrontować i szukaj sposobu, jak najlepiej to zrobić. Wymaga to dwóch rzeczy. Odwagi i taktu. Odwagi i taktu. Galacjan 6:1-2 powiada tak. Bracia, jeśli ktoś zostałby przyłapany na jakimś wykroczeniu, wtedy wy, którzy żyjecie duchem, z całą łagodnością kierujcie go na dobrą drogę. Niech jednak każdy uważa na siebie, abyś nie uległ pokusie. I dodaje, dźwigajcie wzajemnie swoje ciężary, a w ten sposób spełnicie prawo Chrystusa. Jeżeli w twoim życiu jest zniewalający cię grzech, który cię usidla, który również oddziaływuje na twoich najbliższych, rani tych, których kochasz, to proszę zrezygnuj ze swojej dumy. Nie pozwól, Nie zdecyduj się na to, żeby twoja rodzina musiała przechodzić przez cały koszmar z tego grzechu, który zaczyna być obecny w twoim życiu. Powiedz drugiej osobie, mam problem. Sam się z tego nie wygrzebię. Potrzebuję pomocy. Czy znajdziesz chwilę czasu, żeby ze mną pobyć, porozmawiać, żebyśmy się o to pomodlili? Gdy król Dawid został skonfrontowany przez proroka Natana, nie uciekł z tego pomieszczenia, w którym był prorok, nie ukarał proroka, nie oskarżył swojej rodziny, zrezygnował ze swojej dumy i powiedział bardzo ważne słowo. Zgrzeszyłem. Przyszedł do Boga po przebaczenie i je znalazł. Dlaczego? On naprawdę chciał być uwolniony. Problem w tym, że bardzo często nam przeszkadzają konsekwencje danego zniewolenia, danego grzechu, ale nie on sam. Dawid już miał dosyć rzeczy samej. Chciał być uwolniony. Wyznaj prawdę we właściwy sposób. Gdy Biblia mówi, wyznawajcie grzech jedni drugim, nie myślę, że chodzi o to, o sytuację niedzielnego nabożeństwa i ty wychodzisz i w najdrobniejszych szczegółach, takich bardzo pikantnych, opowiadasz o tym, co wykręciłeś. Są ludzie, którzy dopiero co przyszli do Pana Boga, dla nich to byłoby niezrozumiałe i raniące, niewłaściwe. Nie musisz opowiadać w najdrobniejszych szczegółach w takiej sytuacji o pokusie, z którą się zmagasz. Może to być żenujące dla najbliższych, raniące dla najbliższych. To nie jest miejsce i sposób, w jakim mamy to zrobić. Musisz podjąć decyzję odnośnie wybrania osoby, której powiesz prawdę o sobie. To jest bardzo ważna decyzja. Żeby znaleźć osobę, podjąć decyzję o wyborze osoby, przed którą będziesz się chciał w ten sposób otworzyć. Kilka uwag, takich praktycznych. Wybierz chrześcijanina, który podziela twoje przekonania. Niech to będzie człowiek, chrześcijanin, który podziela twoje przekonania. Psalm powiada pierwszy, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Jeżeli idziesz po poradę, wyznajesz swój grzech osobie, która Panem Bogiem się za bardzo nie przejmuje, to ona ci powie, stary, nie przejmuj się, do przodu. To żaden grzech. Wybierz kogoś, kto jest na twoim poziomie odpowiedzialności albo bardziej jest jeszcze odpowiedzialny i bliżej Pana Boga niż ty. Wybierz kogoś takiego. Po drugie, wybierz kogoś, kto będzie szczery przed tobą. Ktoś, kto będzie szczery. Było kilka kobiet, które postanowiły tak wyznawać grzech jedna przed drugą. Było ich kilka. No i pierwsza powiedziała, taki najgorszy, najbardziej straszny grzech, którego nie mogę sobie wybaczyć, jest to, że napisałam zbyt mało listów w moim życiu. No tak, Pan Jezus umierał na krzyżu Golgoty głównie z tego powodu, jeśli chodzi o jej życie. Żadna inna osoba w tej grupie już się nie otworzy i nie powie o swoich grzechach, o brudzie, który jest obecny w ich życiu. Wybierz właściwą osobę. Wybierz kogoś, kto jest uczciwy i autentyczny. Nie potrzebujesz kogoś po twoim wyznaniu, kto zareaguje w ten sposób. Co? Ty, chrześcijanin, tak się zachowałeś? Jesteś jak szmata. Nie potrzebujesz kogoś takiego. I nie potrzebujesz z drugiej strony kogoś takiego, kto powie, chłopie, gdybyś wiedział, jakie rzeczy są w moim życiu, to byś się nie przejmował tym, co jest twoim. Tego też nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz kogoś, kto ci powie, chłopie, ja dużo gorsze rzeczy zrobiłem, Boża łaska jest ciągle dla mnie aktualna, ciągle to robię, Bóg jest dobry. Kogoś takiego nie potrzebujesz. Potrzebujesz kogoś, kto będzie ciebie rozumiał, ale to musi być osoba na tyle odważna, że będzie w stanie i będzie gotowa ciebie i mnie skonfrontować. Zadać niewygodne pytania. Potrzebujesz kogoś takiego. Wybierz kogoś, kto jest godny zaufania. Trzech mężczyzn postanowiło być tak nawzajem przed sobą odpowiedzialnymi. No i umówili się na pierwsze spotkanie. Mieli to robić co tydzień, ale to było pierwsze spotkanie. I jeden pierwszy powiedział tak. No, panowie, będę otwarty. Ukradłem mojemu szefowi dużą kasę. Drugi mówi, no jak ty jesteś taki otwarty, to ja też szczerze przyznam się, że wiesz, miałem romans z moją sekretarką. Ten trzeci mówi, panowie, moim największym problemem jest plotkarstwo i nie mogę się doczekać chwili, kiedy stąd wyjdę. To nie może być grono takich ludzi. To nie może być grono takich ludzi. Chodzi mi o tego trzeciego. Jeżeli wyznajesz swój grzech jednej osobie, tylko jednej osobie, to niech to będzie osoba tej samej płci. Wiesz, takie momenty bardzo zbliżają do siebie ludzi. Chyba, że to jest jakiś zawodowy doradca, psycholog, duszpasterz, ale w ten czas też, jak są mądrzy ci doradcy i duszpasterze, to robią to w taki właściwy sposób, który jest zabezpieczeniem dla ciebie i dla tej osoby, jeżeli jesteście różnej płci. Dobrze, jeżeli małżonek jest osobą, przed którą mogę być odpowiedzialny, ale tutaj, w tej sytuacji jest trudno o bycie dostatecznie konfrontacyjnym, gdy jest taka potrzeba. To sprawia tę trudność. Gdy już się zdecydujesz na wybór tej osoby, to bądź szczery, całkowicie szczery. Powiedz, że wybrałeś tę osobę dlatego, że ją szanujesz i że masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, potrzebujesz porady, modlitwy. I nie rozwadniaj prawdy. Przez mówienie, że znasz wielu ludzi, którzy, i to chrześcijan, którzy robią gorsze rzeczy niż ty. Nie próbuj, gdy już szczerze z kimś rozmawiasz, wyznając swój grzech, wplatać w to humoru. Wiecie, takie sytuacje są dla nas wstydliwe, żenujące i gdy jesteśmy w takich sytuacjach, próbujemy ją rozładować humorem. Humor, śmiech to dobra rzecz i ma swoje miejsce. Biblia nawet mówi, że wesołe serce jest jak lekarstwo, ale też mówi o śmiechu głupca. Więc nie próbuj mówić o swoim grzechu w taki sposób, próbując poprzez humor uciec od tego zażenowania, jakie sprawia ta sytuacja. Biblia mówi, że jest czas płaczu i jest czas śmiechu. Czy zataczający się na ulicy człowiek stanowi komiczny czy też tragiczny widok? Jeśli to jest mój syn, to nie jest komiczny widok. Gdy wyznajesz prawdę, nazywaj rzeczy po imieniu. Bóg je tak nazywa. Nie mów, miałem przygodę miłosną. Ale powiedz, zdradziłem moją żonę. Popełniłem cudzołóstwo. Nazwij rzeczy po imieniu. Nie mów, często mijałem się z prawdą. Nie mówiłem całkowitej prawdy. Powiedz, bezczelnie kłamałem. Oszukałem. Nie mów, wydaje mi się, że czasami byłem zbyt ambitny. Lubię się ścigać z innymi. Powiedz po prostu, jestem zazdrosny. Jestem zazdrosny. Nie mów, miałem małe kłopoty w relacji, w porozumiewaniu się z ojcem. Powiedz, nienawidziłem go. Powiedz, wyznaj to. I gdy powiesz prawdę, gdy się odsłonisz, bądź gotów, by się uczyć. Nie tylko wyznaj grzech, ale przyjmij to, co Pan Bóg mówi i wykonaj to, po prostu pokutuj. Pozwól tej drugiej osobie nieść twój ciężar razem. Pozwól jej być obok siebie. Bądź przed nią odpowiedzialny. Zawróć. Jezus, kończąc pewną przypowieść, powiedział, kończąc komentarz pewnej sytuacji, powiedział, jeżeli nie pokutujecie, wszyscy poginiecie. Co jest zniewalającym mnie grzechem? Co stanowi sferę w moim życiu, w której bardzo często przegrywam? Co jest miejscem, gdzie książę kłamstwa i zniszczenia, diabeł, próbuje ukraść mój pokój, moją radość, moją przyszłość, moje właściwe relacje z ludźmi? I gdy to już namierzę, bardzo ważne pytanie. Czy naprawdę chcę z tym skończyć? Czy naprawdę chcę być od tego uwolniony? Czy chcę być uzdrowiony? I pamiętaj, że przy pewnych sferach, przy pewnych grzechach nie wystarczy załatwienie sprawy jedynie z Panem Bogiem. Biblia mówi, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. Wiele, Pan Bóg nie przesadza, wiele może modlitwa sprawiedliwego. Tyle na temat wyznaj prawdę. Błogosławieni są nie ci, którzy o tym wiedzą, już to wiedzą, ale błogosławionym jestem, jesteś, będę i będziesz, gdy zaczniesz stosować tą zasadę Bożego Słowa w swoim życiu. Gdy zaczniesz to czynić. Nie muszę, nie musisz przegrywać. Pan Bóg pokazuje, jak może to się stać rzeczywistością. Amen.